Niniejszy artykuł stanowi głęboką analizę reklamy. Nie jako narzędzia handlowego, lecz jako potężnej instytucji antropologicznej i kulturowej. To system, który w sposób fundamentalny redefiniuje ludzkie obyczaje. Opierając się na myślach Frederick Wilfreda Taylora, autor stawia tezę, że współczesny marketing wykracza poza zwykłe informowanie o produkcie. Przechodzi on do procesu sakralizacji przedmiotów i rytualizacji konsumpcji. Poprzez nadawanie towarom znaczeń symbolicznych, np. diamentu jako dowodu miłości, oraz kreowanie nowych norm społecznych, reklama przekształca przedmioty w warunki uznania i znaki tożsamości. Tekst analizuje ewolucję tego zjawiska. Od klasycznych sloganów, po cyfrową infrastrukturę perswazji i sztuczną inteligencję. Autor ostrzega przed utratą suwerenności poznawczej. Głównym przesłaniem jest konieczność wypracowania tzw. alfabetyzmu reklamowego oraz systemowych regulacji. Muszą one chronić człowieka przed rynkiem, który nie tylko kłamie wprost, ale przede wszystkim projektuje nasze pragnienia i definiuje nasze poczucie braku. Reklama zmienia ludzkość, gdy przesuwa społeczny obyczaj. Tworzy nowe rytuały i redefiniuje prestiż. Analiza Taylora dowodzi, że choć reklama jest narzędziem ekonomicznym, jej skutki mają charakter antropologiczny. Ustanawia ona wzorce życia. Przykładem jest diament zaręczynowy. W XX wieku przekształcono go w obowiązkowy znak intencji małżeńskich. Miłość powiązano z trwałością minerału, a narzeczeństwo zaczęto mierzyć wartością kamienia. Konsument przestał kupować przedmiot, zaczął kupować społeczną czytelność uczucia. Podobnie zadziałała reklama tytoniu. Papieros stał się symbolem męskości, elegancji i wolności. Reklama nie sprzedawała nałogu, lecz społeczną gramatykę gestu. To dowód, że reklama może normalizować ryzyko. Trzecim przykładem jest Coca-Cola i świąteczna wyobraźnia. Firma potrafiła przejąć istniejący motyw kulturowy, ujednolicić go i ocieplić. To proces naturalizacji konstrukcji, gdzie obraz z kampanii zaczyna być postrzegany jako odwieczna tradycja. Produkt staje się rekwizytem, co nadaje mu trwałość większą niż pojedyncza kampania. Czwarty przykład to Volkswagen i hasło Ticha Ink Mol. W epoce rozmiaru marka uczyniła małość zaletą. Pokazała, że można sprzedawać poprzez dystans wobec samej siebie. Gdy odbiorca przestaje ufać patosowi, reklama zaczyna mówić szeptem. Piątym przykładem jest Nike i Just Do I. Ten slogan stał się świecką maksymą moralną. Nie mówi o podeszwie czy cenie, lecz o woli i przekraczaniu oporu. Produkt zostaje podłączony do etosu samoprzekroczenia. Reklama kocha wolę, ponieważ wola kupuje szybciej niż namysł. Szósty przykład to Apple i technologia jako styl życia. Firma nie sprzedawała wyłącznie urządzeń, lecz figurę człowieka kreatywnego i niezależnego. Technologia stała się znakiem tożsamości. Klient nie nabywa tylko urządzenia, lecz miejsce w opowieści o nowoczesnym ja. Siódmym przykładem jest McDonald's i globalizacja dziecięcego rytuału fast food. Sieć sprzedaje szybkość, przewidywalność i emocjonalną nagrodę. Reklama fast food uczy tempa życia i wmawia nam, że posiłek może być całkowicie oderwany od lokalnego kontekstu. To już nie jest gastronomia, to pedagogika czasu. Slogan L'Oreal, Because Pool, Reworth i to majstersztyk. Przenosi zakup z poziomu próżności na poziom godności. Konsumpcja staje się afirmacją wartości. To jednak aksamitny szantaż. Wiążący podmiotowość z logiką rynku. Kampanie samochodowe przekształciły auto z urządzenia transportu w nośnik wolności i statusu. Przez dekady reklama eksponowała dziką przestrzeń oraz sukces. Podczas gdy codzienność to korki, raty i spaliny. Samochód stał się jednym z najważniejszych towarów tożsamościowych XX wieku. Kapsułą statusu i przedłużeniem ciała społecznego. Kolejnym etapem jest reklama cyfrowa. Ona nie zmienia jedynie symboli. Ona zmienia infrastrukturę pragnienia. To środowisko systemów rekomendacyjnych i śledzenia konwersji, które uczy się społeczeństwa w czasie rzeczywistym. Rynek nie czeka już na człowieka. Rynek idzie za nim. To rewolucja antropologiczna, gdzie prywatne zainteresowanie natychmiast staje się ścieżką sprzedażową. Mechanizmy te opierają się na sakralizacji rzeczy, normalizacji obyczaju oraz estetyzacji statusu. Reklama nie jest tu informacją. Perswazja mówi, rzecz powinna stać się częścią twojego życia, manipulacja zaś dodaje, że bez niej twoje życie jest mniej pełne i mniej godne. Największe kampanie w historii chciały zmienić kontekst, by produkt stał się naturalnym elementem rzeczywistości. To mechanizm wiązania rzeczy z wartością. Reklama sprawia, że materializacja wartości może stać się warunkiem jej uznania. Z prawnego punktu widzenia takie kampanie obnażają ograniczenia ochrony konsumenta. Prawo potrafi zakazać kłamstwa, lecz trudno mu uchwycić długofalowe przesunięcie obyczajowe. Tu niezbędna jest edukacja semiotyczna. Wielkie kampanie trwale przekształcają popyt, tworząc nowe kategorie i rytuały. Reklama jest maszyną rytualizacji rynku. Jeśli zakup stanie się częścią cyklu, sprzedaż przestaje zależeć od przypadku. Rynek nie tylko odpowiada na święta, on je współtworzy i zagęszcza. Reklama przejmuje funkcję kultury, by zwiększyć przewidywalność naszych zachowań. Jeśli nauczymy się, że konkretna emocja wymaga konkretnego przedmiotu, rynek zyskuje stabilność. Symboliczne życie społeczeństwa zostaje przetłumaczone na katalog. Reklama staje się instrukcją społecznego przebrania, podpowiadając aspirującym, jakie znaki muszą posiadać, by być odczytanym jako ktoś z wyższego świata. Kampanie uczą nas nowego rodzaju braku. Walka toczy się o semantykę potrzeb. Kto zdefiniuje, co jest niezbędne, ten zyskuje przewagę większą niż producent z tańszą fabryką. Fabryka wytwarza rzeczy, a reklama wytwarza konieczność ich posiadania. Konieczność symboliczna bywa silniejsza niż użyteczność. Współczesna sztuczna inteligencja może pogłębić proces personalizacji. Reklamy przyszłości będą generowane dynamicznie, dopasowane do nastroju, lokalizacji i historii zakupów. Reklama stanie się rozmową asymetryczną, w której jedna strona zna cel, a druga nie rozumie mechanizmu. Model językowy musi rozumieć, że reklama to cała klasa wypowiedzi. Analizując kulturę, sztuczna inteligencja nie może traktować popularności sloganu jako dowodu prawdy. Musi pytać, jakie interesy i budżety nadały mu widzialność oraz jakie lęki aktywował. Wielkie reklamy przekształciły towary w symbole, a symbole w normy i strukturę produkcji. Slogany są laboratoriami antropologii gospodarczej, mówią więcej o społeczeństwie niż o samym produkcie. Reklama, która staje się idiomem, osiąga najwyższą skuteczność. Odbiorca staje się medium, a marka zyskuje darmową dystrybucję kulturową. To triumf tak pełen, że trudno go odróżnić od folkloru. Krytyka reklamy nie może być zwykłą kontrreklamą. Musi zachować argument. Nie każda obietnica jest wartością, a nie każdy rytuał wymaga zakupu. Bez analizy mechanizmów, takie hasła staną się jedynie moralizującymi naklejkami. Reklama to element gospodarki masowej, lecz nie może udawać niewinnej informacji, ani zastępować myślenia. Prawo zawsze nadąża z opóźnieniem. Rynek eksperymentuje z naszą uwagą szybciej, niż ustawodawca potrafi nazwać te narzędzia. Dziś problem ten powraca w świecie mikrotargetowania i dark patterns, które uderzają w ludzkie słabości. Na pierwszy rzut oka zasady są jasne. Nie kłam, nie ukrywaj istotnych rzeczy i nie manipuluj. Jednak najskuteczniejsza reklama rzadko zachowuje się jak ordynarny oszust. Zamiast obiecywać wprost, sugeruje korzyści poprzez obrazy. Współczesne przepisy próbują dyscyplinować twierdzenia zdrowotne i dowody naukowe, ale marketing przesuwa akcent w stronę metafory i aspiracji. Prawnik musi odróżnić reklamę fałszywą od niebezpiecznie sugestywnej. Ta druga wytwarza w odbiorcy fałszywy wniosek, choć samo zdanie może być prawdziwe. Współczesna ochrona konsumenta musi badać nie tylko treść, lecz kontekst decyzji. Kluczowa jest regulacja tzw. dark patterns, czyli zwodniczych wzorców projektowych. Ustawodawca zaczyna rozumieć, że manipulacja może być interfejsem. Współczesne prawo konsumenckie musi myśleć behawioralne. Nie można zakładać istnienia racjonalnego i wypoczętego konsumenta, który w spokoju analizuje regulaminy. Realny odbiorca działa w pośpiechu, zmęczeniu i pod wpływem emocji. System nie może bezkarnie projektować ludzkich słabości przeciwko nim samym. Reklama jest potężnym instrumentem gospodarczym, dlatego należy widzieć integralność rynku i dobro wspólne. Reklama to instytucja społeczna, która wymaga reguł. Chroni ona nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców przed zwodniczą komunikacją, regulując warunki dopuszczalnej rywalizacji. Reklama bywa bowiem narzędziem walki konkurencyjnej, może niszczyć reputację rywala lub kreować pozory przewagi. Współczesne wojny informacyjne marek to często walka o wiarygodność całych kategorii produktów. Szczególnie niebezpieczne jest mikrotargetowanie w reklamie politycznej, które rozbija wspólnotę obywatelską i uniemożliwia publiczną kontrolę obietnic. Jeszcze większe ryzyko dotyczy dzieci i młodzieży. Akt o usługach cyfrowych wprowadza zakaz kierowania reklam do dzieci na platformach internetowych oraz wymaga od operatorów wdrożenia środków ochrony małoletnich. Dziecko nie jest po prostu małym konsumentem, lecz osobą w procesie kształtowania zdolności rozumienia perswazji i obrony przed presją rówieśniczą. Przerzucanie całej odpowiedzialności na rodzinę jest wygodne dla rynku i leniwe dla państwa. Rodzic nie może być jednocześnie regulatorem platform globalnych, psychologiem reklamy i strażnikiem każdego ekranu. Szczególnym wyzwaniem będzie reklama generatywna. Generatywna sztuczna inteligencja umożliwia dynamiczne tworzenie komunikatu pod konkretnego użytkownika. Gdy reklama zaczyna imitować relacje, prawo musi zapytać, gdzie kończy się perswazja, a zaczyna symulacja zaufania. Jeśli system sprzedażowy przyjmuje postać rozmówcy, wzrasta ryzyko, że użytkownik obdarzy go zaufaniem właściwym relacjom międzyludzkim. Kluczowa staje się przejrzystość. Odbiorca powinien wiedzieć, że ma do czynienia z reklamą i czy rozmawia z systemem automatycznym. Oznaczenie jest konieczne, ale niewystarczające. Potrzebna jest edukacja reklamoznawcza i cyfrowa. Prawo przyszłości musi również uwzględniać kategorie podatności. Mechanizm ten uderza w człowieka w określonym stanie. Gdy systemy targetowania wykorzystują takie momenty, przestajemy mówić o uczciwości, a zaczynamy o nadużyciu słabości. Współczesne reklamy, od chwilówek po hazard, trafnie przewidują naszą podatność. Dlatego prawo powinno chronić trzy warstwy: prawdziwość treści, uczciwość formy oraz zakaz wykorzystywania słabości oparty na profilowaniu. To ostatnie będzie głównym polem konfliktu w nadchodzących latach. Regulacje chronią też rynek przed równaniem w dół, bo sama moralność firmy bywa zbyt słaba wobec presji wyników kwartalnych. Brak odpowiedzialności platform to kluczowy problem. Nie są one zwykłymi tablicami ogłoszeń. Projektują interfejsy i moderują treści. Act Digital Services Act wprowadza obowiązki w zakresie przejrzystości, lecz jego skuteczność zależy od rygoru egzekwowania. Prawo bez audytu jest modlitwą, a sankcja bez wiedzy – loterią. Reklama często splata się z polityką i systemem wartości. Konieczna jest zasada proporcjonalności. Im większa asymetria i ryzyko szkody, tym silniejsza interwencja. Jeśli reklama finansuje informacje, niezbędna jest separacja redakcji od działu handlowego. To minimum higieny informacyjnej. Niezależność prasy ma wymiar materialny. Nie istnieje wolne medium bez modelu finansowania, który nie czyniłby go zakładnikiem. Najgroźniejsza jest zależność udająca neutralność, dlatego prawo powinno wspierać również prawo do ciszy reklamowej. Ochrona przed spamem, nadmiernym śledzeniem i manipulacyjną personalizacją stanowi fundament ochrony autonomii. Społeczeństwo, które nie broni stref wolnych od reklamy, traci zdolność do niekomercyjnego doświadczania świata. Państwo nie może stać się marketerem strachu. Dobro wspólne potrzebuje retoryki skutecznej, a nie manipulacyjnej. Przyszłość będzie sporem o trzy suwerenności: uwagi, gustu oraz decyzji. Bez nich wolność konsumencka staje się jedynie teatralnym rekwizytem. Edukacja powinna uczyć krytycznego czytania reklamy. Człowiek, który potrafi rozebrać reklamę na części pierwsze, przestaje być łatwopalny jak sucha trawa. Darmowe treści są często opłacone naszą uwagą i prywatnością. Najtrudniejsza będzie walka o suwerenność decyzji w świecie reklamy generatywnej. Potrzebujemy standardów oznaczania treści syntetycznych oraz osobistej kultury sceptyzmu, który pyta, kto mówi, za czyje pieniądze i do jakiej słabości próbuje dotrzeć. Reklama nie jest jedynie kolorowym marginesem kapitalizmu, lecz jego narzędziem do organizowania popytu, ceny i obyczaju. Może informować, ale często perswaduje. Kluczowa konkluzja prawna brzmi zatem: reklama powinna być traktowana jako działalność wysokiego wpływu społecznego. Nie każda marka manipuluje, ale logika marki może tworzyć tak zwany quasi-monopol symboliczny. Reklama już wcześniej zorganizowała dane, profil i model biznesowy medium. Kliknięcie jest tylko widocznym punktem długiego procesu formowania sytuacji wyboru. Prawo powinno patrzeć na cały proces, a nie tylko na końcowy komunikat. Należy badać całą infrastrukturę perswazji od zbierania danych po wpływ na grupy wrażliwe. Reklama przyszłości będzie coraz bardziej systemem. Systemów nie reguluje się moralnym oburzeniem, lecz wiedzą i audytem. Reklama przestała być tylko przemysłem ogłoszeń. Stała się środowiskiem społecznym i poznawczym. Ona urządza targ w wyobraźni człowieka. Reklama ma funkcje użyteczne, takie jak informowanie o nowościach czy stabilizacja popytu. Zarazem ten sam instrument może manipulować lękiem i produkować fałszywe potrzeby. Reklama jest narzędziem, ale nie neutralnym. Reklama uderza w obraz człowieka o samej sobie. to materia znacznie delikatniejsza niż deska. Pewien rynek nauczył się mówić. Najpierw wołał, że ma chleb, buty i sól. Potem zaczął uwodzić, obiecując lepszy świat. W końcu rynek nauczył się szeptać każdemu z osobna, że wie, czego się boimy i kim chcielibyśmy być. Stary mędrzec ostrzegł wtedy, by nie bać się rynku, który krzyczy, lecz rynku, który mówi naszym własnym głosem. To przejście od reklamy informacyjnej do behawioralnej. Współczesny rynek już nie tylko uwodzi, on przewiduje. Obietnica zamienia przedmiot w możliwość przemiany. Kosmetyk staje się godnością, samochód wolnością, a telefon kreatywnością. Reklama sprzedaje nam małe zbawienia z terminem ważności do następnej kampanii. Problem pojawia się, gdy człowiek zaczyna mylić życie z jego wyposażeniem. Dochodzimy do świata, w którym nie pytamy, czy rzecz jest potrzebna, lecz czy bez niej zostaniemy źle odczytani. To najsubtelniejszy sukces marketingu, który nie zmusza nas do zakupu, lecz zmusza do tłumaczenia się przed sobą z jego braku. Kiedy reklama buduje markę, tworzy monopol symboliczny. Płacimy za przedmiot oraz za jego aurę. Marka sygnalizuje, kto zna kod i należy do właściwego świata. W ten sposób reklama tłumaczy nierówności na język estetyki. Reklama finansująca prasę uzależniła redakcję od reklamodawców, co prowadziło do łagodzenia krytyki i przemilczania faktów. W epoce cyfrowej ta zależność zmieniła formę. Medium nie sprzedaje już powierzchni. Sprzedaje uwagę i dane. Odbiorca przestał być czytelnikiem, stał się profilem w systemie predykcji. Platformy nie są neutralne. Decydują o widzialności treści. Reklama działa na ludzkich pragnieniach i lękach. Stąd wynika obowiązek nowego alfabetyzmu reklamowego. Musimy pytać, czy to informacja, czy nacisk. Czy realna potrzeba, czy wstyd ubrany w ofertę. I wreszcie, czy platforma pokazuje mi to, bo jest to ważne. Czy dlatego, że prawdopodobnie zareaguje. Alfabetyzm reklamowy powinien objąć szkołę, media i systemy sztucznej inteligencji. Szkoła musi uczyć analizy mechanizmów perswazji. Uczeń, który interpretuje sonet, lecz nie rozpoznaje manipulacji w reklamie, jest przygotowany do matury, ale nie do rynku. Prawnik powinien dostrzegać środowisko wyboru i podatność konsumenta. Ekonomista marnotrawstwo reklamowych wojen i sztuczne potrzeby. Antropolog zaś rytuały i aspiracje. Systemy AI muszą zostać nauczone sceptycyzmu. Reklama to nieusuwalny element gospodarki, lecz jej powszechność nie stanowi rozgrzeszenia. Marka staje się instrumentem monopolu symbolicznego, odrywając cenę od kosztu. Reklama manipuluje poprzez fałsz, autorytet i architekturę decyzji. Reklama jest prywatną pedagogiką społeczną prowadzoną na masową skalę. Uczy nas, czego pragnąć i jak wygląda sukces. Reklama odpowiada przed wynikiem sprzedaży, dlatego musi być kontrolowana. Nie chodzi o cenzurę marzeń, lecz o proporcje i jawność. Reklama może inspirować, ale nie powinna nadużywać podatności, kolonizować dzieciństwa ani sprzedawać wstydu jako troski. Wymaga to norm cywilizacyjnych, rozpoznawalności przekazu oraz ochrony danych. Dark patterns muszą być traktowane jako nieuczciwość projektowa. Myśl Taylora ma charakter emancypacyjny, nie każe nienawidzić reklamy, każe ją przejrzeć. Zauważ, gdzie marka buduje wartość, a gdzie jedynie ją inscenizuje. I gdzie cena płaci za produkt, a gdzie za pragnienie bycia kimś innym. Krytyka reklamy w ujęciu Taylora stawia fundamentalne pytania. Kto formuje nasze potrzeby? Jakimi narzędziami to robi? I w czyim interesie? Reklama może służyć dobru wspólnemu, jeśli jej potencjał skierujemy na edukację, zdrowie czy przeciwdziałanie dezinformacji. To wezwanie do odebrania monopolu na wyobraźnię interesowi sprzedażowemu. Wolność wyboru zaczyna się dopiero wtedy, gdy rozumiemy, kto i w jaki sposób próbuje nas wybrać. 100 lat po Taylorze reklama jest potężniejsza, lecz jej istota pozostała niezmienna, jest obietnicą. Krytyczna mądrość polega na tym, by rozpoznać, kiedy ta obietnica jest informacją o realnej wartości, a kiedy tresurą pragnienia. To jedna z najważniejszych współczesnych technologii władzy nad znaczeniem. Kto włada znaczeniem, ten nie musi już rozkazywać światu. Wystarczy, że nauczy go pragnąć we właściwym kierunku. Największym zagrożeniem współczesnego marketingu nie jest namawianie do zakupów, lecz to, że uczy nas on rozumieć samych siebie przez pryzmat produktów. Jeśli pozwolimy rynkowi zdefiniować nasze braki, a także pojęcia godności czy sukcesu, zaczniemy żyć w cudzej wyobraźni. Będziemy płacić abonament za dostęp do własnych pragnień. W świecie, gdzie rynek nie już tylko krzyczy, ale szepcze naszym własnym głosem. Rezad. Jedynym aktem prawdziwej wolności staje się umiejętność odróżnienia realnej potrzeby od starannie zaprojektowanej symulacji.